Moi drodzy, zejdziemy na chwilę z drogi sakramentów świętych. Jutro dokończymy. Taka pani się do mnie zgłosiła, powiedziała, że jest za mało informacji o pobożności maryjnej Ojca Świętego Jana Pawła II i sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego. A właśnie w temacie rekolekcji właśnie była zapowiedź, że będzie właśnie o tym. Dlatego dzisiaj akurat pasuje ten temat, ponieważ mamy sobotę, Dzień Maryjny. Dlatego może właśnie teraz poświęcimy tę konferencję, prawda, pobożności maryjnej papieża i także jego nauki o Matce Bożej. Jak nam zostanie czasu jeszcze, to dotkniemy księdza prymasa, i jeżeli nie, to zostawimy na jutro. Moi drodzy, systematyczny zarys mariologii Jana Pawła II znajdujemy już w jego pierwszej encyklice Redemptoris Hominis. W końcowym fragmencie tego programowego dokumentu nazwał święty Jan Paweł II Maryję Matką naszego zawierzenia. Szkic ten rozwinął potem w maryjnej encyklice Redemptoris Mater, ogłoszonej 25 marca 1987 roku przed rozpoczęciem roku maryjnego w Kościele, który trwał od uroczystości Zesłania Ducha Świętego od 7 czerwca 1987 do uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1988. Ponadto naukę o Matce Bożej prezentował święty Jan Paweł II w czasie podróży apostolskich, zwłaszcza w czasie nawiedzenia sanktuariów maryjnych, także przy okazji uroczystości świąt i wspomnień maryjnych, jak również podczas rozważań południowych w niedzielę przed modlitwą Anioł Pański. Ogólnie mówiąc, święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu o Matce Bożej opiera się przede wszystkim na tekstach Pisma Świętego, wypowiedziach ojców Kościoła, papieży, soborów powszechnych, a w szczególności na 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II. Trzeba już na początku zaznaczyć, że święty Jan Paweł II twórczo rozwija i pogłębia naukę swoich poprzedników i naukę ostatniego Soboru o Matce Bożej. Kierując się układem encykliki Redemptoris Mater, czyli Matka Odkupiciela, przedstawmy tu nauczanie Jana Pawła II o Maryi w 3 odsłonach. Maryja w tajemnicy Chrystusa, Maryja w tajemnicy Kościoła i Maryja jako pośredniczka. Taki jest układ encykliki maryjnej świętego Jana Pawła II. A więc Maryja w tajemnicy Chrystusa. Już we wprowadzeniu do encykliki Redemptoris Mater Ojciec Święty przypomina jedną z podstawowych zasad ostatniego Soboru, który stwierdza, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy wcielonego Słowa. Tę samą zasadę oznajmia papież, trzeba odnieść w stopniu najszczególniejszym do wyjątkowej córki ludzkich pokoleń, do Matki Chrystusa. Tylko w tajemnicy Chrystusa można odczytać tajemnicę Maryi. Pochylając się nad Maryją w tajemnicy Chrystusa, święty Jan Paweł II mówi najpierw o szczególnym wybraniu, powołaniu Maryi. Jest to wybranie na Matkę Syna Bożego. Ze względu na to powołanie Maryja została napełniona od początku łaską, czyli świętością. Została uchroniona od dziedzictwa grzechu pierworodnego ze względu na odkupieńcze zasługi tego, który miał stać się jej synem. O świętości Maryi zaświadczył sam Bóg w czasie zwiastowania, rozważaliśmy przed chwilą tę tajemnicę, gdy nazwał ją łaski pełna. Wybranie Maryi nie zamknęło się jedynie w jej życiu ziemskim, ale dopełniło się ostatecznie w tajemnicy jej wniebowzięcia. Zatem wybranie i powołanie Maryi nie dotyczy tylko powołania jej na Matkę Mesjasza, ale także było to powołanie do chwały wniebowzięcia. Drugim rysem Maryi ukazanym przez świętego Jana Pawła II w pryzmacie tajemnicy Chrystusa jest jej wiara. Maryja odpowiedziała na Boży dar wybrania i łaski wiarą. Temat wiary Maryi wraca jak refren na kartach encykliki papieskiej Rerum Mater. Maryja wyraziła swoje zawierzenie Bogu już w chwili zwiastowania. Uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zawierzyła Bogu, wypowiadając swoje fiat. Niech mi się stanie. Stała się matką wszystkich wierzących Nowego Przymierza. Idąc za nauką ojców Kościoła, święty Jan Paweł II poucza, że Maryja syna swego pierwej poczęła duchem niż ciałem, właśnie przez wiarę. Od zwiastowania aż po Golgotę i wniebowzięcie trwała pielgrzymka Maryi we wierze. Papież to wyraża w następujących słowach. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stanie betlejemskiej szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie. Szła w okresie zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął czynić, nauczać pośród Izraela. Szła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty. W tym ostatnim etapie życia Chrystusa, w czasie Jego męki i śmierci, Maryja najpełniej z ludzi uczestniczyła w Jego wyniszczeniu. Uczestniczyła w dziele odkupienia przez wiarę. Pod krzyżem zajaśniała prawda słów wypowiedzianych do Maryi przez krewną Elżbietę w czasie nawiedzenia. Też to rozważaliśmy przed chwilą przed Panem Jezusem. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. A także wypełniła się wtedy przepowiednia starca Symeona z czasu ofiarowania Jezusa w świątyni. A Twoją duszę przeniknie miecz boleści, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Taka postawa Maryi Maryi dała papieżowi atut, by nazwać ją pierwszą uczennicą swojego Syna. I trzecim rysem Maryi ukazanym w tajemnicy Chrystusa przez Ojca Świętego Jana Pawła II, oprócz jedynego jej wybrania i powołania i zawierzenia Bogu, jest jej postawa służebnicy. Maryja poświęciła całkowicie siebie jako służebnicę pańską, osobie i dziełu swego Syna. Ta służba obejmowała kilka etapów. Pierwszy etap miał miejsce w dzieciństwie Jezusa. Nie dokonywała się ona jedynie w wymiarze ciała, ale także w wymiarze ducha. Maryja bowiem rozważała w sercu swoim Słowo Boże i je wypełniała. Następne etapy tej służby ujawniły się na weselu w Kanie Galilejskiej i w momencie zbawczej ofiary Chrystusa na krzyżu. W Kanie Maryja usłużyła potrzebującym ludziom. Była to zapowiedź jej roli w dziejach Kościoła. Zapowiedź, że będzie wstawiać się u swego Syna za uczniami jej Syna. Pod krzyżem Maryja zostaje dana jako matka wszystkim. Stała się służebnicą Kościoła. Punkt drugi nauki papieża o Matce Bożej. Maryja w tajemnicy Kościoła. Część drugą swojej encykliki Redemptoris Mater poświęcił święty Jan Paweł II obecności Boga Rodzicy w pośrodku pielgrzymującego Kościoła. Maryja była nie tylko przy narodzinach Chrystusa w Betlejemie, ale była także przy narodzinach Kościoła w Jerozolimie. Oto co pisze papież we wspomnianej encyklice. U progu narodzin Kościoła, u początku tej długiej pielgrzymki przez wiarę, która rozpoczyna się wraz z pięćdziesiątnicą w Jerozolimie. Maryja była z tymi wszystkimi, którzy stanowili zalążek nowego Izraela. Była obecna jako wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystusa. Kościół trwał na modlitwie z nią i równocześnie patrzy na nią w świetle słowa, które stało się ciałem. I tak było zawsze. Kiedy bowiem Kościół coraz głębiej wnika w najwyższą tajemnicę wcielenia, rozmyśla także o Matce Chrystusa z głęboką czcią i pobożnością. Maryja w sposób nierozdzielny należy do tajemnicy Chrystusa i należy także do tajemnicy Kościoła od początku, od dnia Jego narodzin, które miały miejsce w czasie zesłania Ducha Świętego. Maryja w czasie narodzin Kościoła spraszała Kościołowi właśnie dary Ducha Świętego, które były mu potrzebne, by nieść prawdę o Chrystusie aż po krańce ziemi. Jej obecność w Kościele trwa po wszystkie wieki. Maryja pielgrzymuje z Kościołem przez wieki i tak jak kiedyś była służebnicą pańską, matką, ale także i służebnicą Chrystusa, tak dziś jest matką i służebnicą Kościoła. I tu dochodzimy do idei pośrednictwa, wstawiennictwa Maryi w Kościele. Ojciec Święty rozwija tę prawdę w trzeciej części swojej encykliki. Więc Maryja jako pośredniczka. W numerze 18 encykliki Święty Jan Paweł II przypomina najpierw naukę Świętego Pawła o jedynym pośrednictwie Chrystusa. Jeden, cytat, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który wydał samego siebie na okół za wszystkich. To jest z pierwszego listu do Tymoteusza. Przechodząc następnie do pośrednictwa innych stworzeń, stwierdza Ojciec Święty, że na różny sposób, ale zawsze podporządkowany, uczestniczą one w jedynym pośrednictwie Chrystusa. Pośrednictwo Maryi jest również pośrednictwem przez uczestnictwo w pośrednictwie Odkupiciela, które nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałania pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Pośrednictwo Chrystusa nie zostaje przez to pomniejszone, tak jak dobroć stworzeń nie pomniejsza dobroci Bożej. Przeciwnie, macierzyńska godność Maryi ukazuje Jego moc. Maryja więc jako Matka Chrystusa i nasza duchowa Matka spełnia pośredniczącą funkcję w zbawianiu. Jest zatem pośredniczką, która troszczy się o to, by inni wsparci jej macierzyńską opieką jeszcze silniej przylgnęli do pośrednika i Zbawiciela. I druga część to Maryja w pobożności. To było w nauce, co papież takiego najważniejszego mówił o Matce Bożej. A teraz popatrzmy na pobożność maryjną świętego Jana Pawła II. Ona ma być dla nas wzorem. Już, jak już wspomniano, Jan Paweł II przyniósł pobożność maryjną na tron Piotrowy z rodzinnego kraju. Duży wpływ na ukształtowanie jego pobożności maryjnej miała Kalwaria Zabrzydowska. Tam byliśmy ostatnio, właśnie w piątek, tydzień temu pochowaliśmy tam kardynała Mariana Jaworskiego, który był też jednym z tych wielkich pątników do Matki Bożej, prawda, kalwaryjskiej. Jan Paweł II, kardynał Macharski Franciszek i właśnie kardynał Marian Jaworski. Wielokrotnie mówił o tym jako papież. Zresztą tam są słowa wypisane, które powiedział w czasie pierwszej pielgrzymki, tam na ścianie, prawda, kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Powiedział już w pierwszym zdaniu homilii wygłoszonej 19 sierpnia 2002 roku w Kalwarii. To była ostatnia msza święta papieża, którą odprawił na polskiej ziemi przed śmiercią. 19 sierpnia, warto zapamiętać, 2002 roku. Wtedy nie był na Jasnej Górze już. podczas ostatniej ósmej pielgrzymki, tylko był w Kalwarii u Matki Bożej swojego dzieciństwa. Oto jego słowa. Umiłowani bracia i siostry, przybywam dziś do tego sanktuarium jako pielgrzym. Tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym staję przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby zawierzać jej sprawy archidiecezji i tych, których Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy. Przychodzę tu jak wtedy i jak wtedy mówię, witaj, witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Moi drodzy, maryjność papieża, naszego, prawda, świętego Jana Pawła Wielkiego, ujawniła się już bardzo wyraźnie w roku 1958 w czasie nominacji na biskupa w Krakowie, gdy obrał sobie hasło biskupie Totus Tuus, ustawę Twój. Z tym hasłem powędrował na Watykan. Pierwsze papieskie przemówienie wygłoszone z balkonu Bazyliki Świętego Piotra 16 października 1978 roku, tuż po wyborze na tron Piotrowy, miało też element maryjny. Papież mówił wtedy, przypomnę, bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Oto stoję przed Wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła. Już to papieskie przemówienie to pierwsze wskazywało, że Maryja w tym pontyfikacie będzie mieć szczególne miejsce. Potem święty Jan Paweł II często, potem papieża świętego Jana Pawła II często widywano z różańcem w ręku w ogrodach watykańskich. W czasie swego pontyfikatu święty Jan Paweł II wypowiedział tyleż modlitw do Matki Bożej. 13 maja 1981 roku, w 64. rocznicę zjawienia się pierwszego Matki Bożej w Fatimie, święty Jan Paweł II został zraniony na placu świętego Piotra w Rzymie kulą zamachowca. Gdy przebywał w szpitalu po zamachu, kazał sobie dostarczyć wszystkie dokumenty z Fatimy związane z objawieniami Matki Bożej. Dokumentację tę dostarczył mu słowacki biskup Paweł Chnilica, który był potajemnie konsekrowany na biskupa i spędził wiele lat w komunistycznych obozach koncentracyjnych. Papież te dokumenty przestudiował. Kazał figurkę Matki Bożej Fatimskiej umieścić w kościółku na granicy polsko-rosyjskiej i skierować jej twarz w stronę Rosji. W pierwszą rocznicę zamachu przybył do Fatimy, by Matce Bożej osobiście podziękować za ocalenie. Oddał tam Kościół i ludzkość niepokalanemu sercu Maryi. Następnie 25 marca 1984 przed sprowadzoną z Fatimy, z Watykanu, figurą Matki Bożej Fatimskiej na placu świętego Piotra, papież dokonał ponownego oddania Kościoła i świata Matce Bożej. Było to wypełnienie życzenia Maryi z Fatimy. Papież miał świadomość, co zawdzięcza Matce Bożej, gdy pod koniec grudnia 1984 roku odwiedził swego niedoszłego mordercę w więzieniu. Ten zapytał go, dlaczego nie zginąłeś? Wiem, że dobrze celowałem. Wiem, że kula była pewna i śmiertelna, więc dlaczego nie zginąłeś? Miał taką szczelność zapytać papieża w ten sposób. A Jan Paweł II odpowiedział, bo to tak jest, że kto inny strzela, a kto inny kulę nosi. To nam kardynał Dziwisz o tym też mówił, bo był świadkiem tych słów. Moi drodzy, 10 lat po zamachu Jan Paweł II ponownie przybył do Fatimy. Był to rok 1 1991. I powiedział znowu, byłaś mi matką zawsze, a w szczególny sposób 13 maja 1991 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność. I 13 maja 2001 roku, a więc dokładnie w 20. rocznicę zamachu, Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał wtedy biskupowi, obecnie kardynałowi, już seniorowi Stanisławowi Dziwiszowi, doktorat honoris causa. Byłem obecny na tym doktoracie w Lublinie jako rektor papieskiego Wydziału Teologicznego w Wrocławiu. Było to w godzinach wieczornych. Piękną laudację na cześć księdza biskupa, wtedy sekretarza papieża, wygłosił ksiądz profesor Stanisław Nagi, późniejszy kardynał. Uroczystość trwała długo. Gratulacjom i przemówieniom nie było końca. Ostatnie przemówienie należało do laureata, czyli do kardynała Dziwisza. Ksiądz biskup Dziwisz poświęcił je szczegółowemu przedstawieniu wydarzenia z dnia 13 maja 1981 roku. Dokładnie opowiadał, jak przebiegał zamach, minuta po minucie, jak wyglądał ten czas po oddaniu strzału przez Turka. Mówił, jak słyszał modlitwę papieża do Matki Bożej do momentu, dopóki papież był przytomny. Papież się modlił po polsku słowami Maryjo, Matko moja. Tak szeptał, dopóki nie stał się przytomności. W najbliższą niedzielę po zamachu na placu świętego Piotra w Rzymie odsłuchano przemówienie chorego Ojca Świętego z taśmy magnetofonowej nagranej w klinice Gemelli. Z wiadomych względów było ono krótkie. Święty Jan Paweł II zakończył je słowami: Tobie, Maryjo, powtarzam, totus tuus ego sum. Cały Twój jestem, Maryjo. Pobożność maryjna świętego Jana Pawła II była bardzo autentyczna. W czasie swego pontyfikatu papież odwiedził tyle sanktuariów maryjnych na wszystkich kontynentach. Wśród nich to częstochowskie, najważniejsze w Polsce. Przypomnijmy, że w czasie wszystkich swoich pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II właśnie odwiedzał tę stolicę duchowo narodu polskiego, Częstochowę, gdzie jesteśmy, wypowiedział tutaj, na tym miejscu, wiele maryjnych refleksji i wiele wzruszających modlitw do Matki Bożej. Także w czasie apeli jasnogórskich, w czasie sierpniowej pielgrzymki do ojczyzny w roku 2002. Już to wspomniałem, że nie był wprawdzie w Częstochowie, ale nawiedził specjalnie sanktuarium maryjne w Kabalii Zebrzydowskiej, gdzie ujawnił także tak bardzo czytelnie swoją pobożność maryjną. Papież dziękował pielgrzymom za modlitwę. Mówił wówczas, kiedy nawiedzałem to sanktuarium. W roku 1979, a więc podczas pierwszej pielgrzymki, prosiłem, abyście się za mnie modlili za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę, nie ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Te słowa papieża stały się dla nas testamentem. Moi drodzy, modliliśmy się za naszego papieża, gdy żył. Modlimy się właśnie jego po śmierci. Już teraz po kanonizacji to prosimy go o wstawiennictwo w naszych sprawach. Spodziewamy się, prawda, że ten kult Ojca Świętego Jana Pawła II będzie się nadal nadal właśnie rozwijał i będzie przez Polaków, przez następne pokolenia pielęgnowany. My, patrzę na was, jesteście pokoleniem właśnie tym już dorosłym, prawda, niektórzy są tu seniorami, tak pamiętamy, jak nam towarzyszył święty Jan Paweł II. Nam kapłanom w pozycji kapłańskiej i wam też. To były wielkie dni, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, co to jest za ważny czas, gdyśmy byli z papieżem, gdy papież był wśród nas, jako żyjący, był autorytetem i byliśmy bezpieczni, że nawet gdyby coś się stało, a stało się, był stan wojenny, papież się modlił codziennie w intencji narodu. I na audiencjach środowych zawsze dodawał modlitwę do Matki Bożej Jasnogórskiej za naszą ojczyznę, która była skrępowana pętami, rygorami stanu wojennego. I przeszło wszystko. I moi drodzy, dzisiaj też jest tyle zagrożeń, które trzeba nazywać po imieniu. Dzisiaj miałem w panelu też taki głos, tutaj właśnie przed godziną, właśnie w pół do pierwszej, i też to właśnie powiedziałem. Także musimy właśnie przetrwać ten czas i w Maryi jest ocalenie. W Maryi Jasnogórskiej jest ocalenie. Maryja nas nie zostawi i właśnie będzie nam ciągle pomagać. To się w historii pokazało. Mamy tyle świadectw. Dlatego, moi drodzy, ceńmy sobie właśnie to, że Maryja chciała tu zamieszkać, na naszej polskiej ziemi, tu na tej górze w szczególny sposób. I też jeszcze te regionalne, prawda, miejsca potworzyła, żeby ludzie mieli bliżej, żeby do niej przyjechać, żeby się modlić. Moi drodzy, w podobnym stylu działał święty, jeszcze nie święty, ale w przyszłości na pewno sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Myślę, że pobożność Maryjna św. Pawła II ona wyrosła z pobożności kardynała Wyszyńskiego. No jest dużo tekstów też prawda, do przekazania, to na inny czas. Tak więc chciałbym to dopowiedzieć, bo właśnie tak się zmartwiłem, bo pani mówiła, że biskup mówi nie na temat, że kolekcje idą. Ja mówię, no Ewangelia jest jedna. Mówimy właśnie o sprawach takich, bo to trzeba odświeżyć. To mówię, co Jan Paweł II mówił, co kardynał Wyszyński, bo jestem jego, ich uczniem, prawda, ich jak duchowym synem. I dlatego no, to tylko właśnie chcę, prawda, przekazać, tak jak sam to przeżywam, tym, którym głoszę właśnie to słowo. Ale myślę, że ten tekst, był, który wygłosiłem teraz, był ważny i ja ciągle jestem przekonany, że mimo, że się kurczowo nie trzymam tematu, to jednak to wychodzi właśnie. Ciągle wracamy do tekstu Ojca Świętego, do księdza kardynała i właśnie wskazujemy na tę jego maryjność po to, żebyśmy właśnie my też byli maryjni i postawili na Maryję. I sobie powtarzali, że z Maryją będziemy zawsze zwyciężać. Amen na dzisiaj.